Tu Radio Kraków Kultura.
Kolekcjonerzy wrażeń, drodzy Państwo, kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura w naszym studiu, rzutem na taśmę zupełnie, Małgorzata Hadów. Dzień dobry, Małgosiu.
Cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, Paweł.
No, cała przyjemność po mojej stronie, zwłaszcza, że muszę Państwu zdradzić, że po pierwsze długo się nie widzieliśmy, a po drugie odnoszę wrażenie, że w ogóle w Radiu Kraków Kultura dotychczas chyba nie rozmawialiśmy na temat improwizacji w tańcu.
No mnie tu jeszcze nie było z tym tematem, więc jeżeli tak mówisz, no to jest o czym rozmawiać, ponieważ improwizacja w tańcu jest w szafie bardzo wielu stereotypów i od wielu lat próbuję wyciągnąć tę improwizację z tej szafy stereotypów o improwizacji scenicznej.
Przeciekawe, bo ja właściwie nie mam żadnego stereotypu, ale to pewnie dlatego, że to jest taka sfera działalności, która właściwie jest mi znana tylko i wyłącznie z tej strony właściwie tak publiczności, tylko i wyłącznie. A jakie stereotypy na przykład rządzą się w świecie improwizacji?
Jeśli chodzi o taniec, to kiedy ja mówię, że robię improwizację z muzyką na żywo, od razu pada, aha, to jest jam. Czyli muzycy sobie grają, a tancerze sobie tam.
Po prostu przychodzisz i swobodnie jakąś swoją ekspresję przedstawiasz, tak?
Tak, albo była taka fajna anegdota całkiem niedawno, 30 września zeszłego roku, jak otwieraliśmy sezon właśnie improwizacji w Teatrze Scena Supernowa. Było ogłoszone, że będzie muzyka i taniec improwizowany. I przyszła dziewczyna jako publiczność i mówi, no to gdzie się mogę przebrać? Że chciała się wskoczyć w dres, czyli że to jej się skojarzyło, że to oznacza, że każdy może wejść na tą scenę i zaimprowizować, czy poimprowizować jako interakcja publiczności z... No, że to jest otwarte dla każdego, kto tam chce wskoczyć.
Już rozumiem chyba w takim razie ten pierwszy stereotyp, mianowicie to, że zakładamy, że improwizacja może być po prostu działaniem podjętym zupełnie spontanicznie, bez żadnego wcześniejszego przygotowania, a to z gruntu, jak wiemy, na przykład na polu muzyki, jest kompletna nieprawda i bzdura.
Tak, zgadza się. I jeszcze drugi stereotyp mi przychodzi do głowy z kolei w nawiązaniu do improwizacji teatralnej, która jest zazwyczaj improwizacją komediową. Ja się nie spotkałam z improwizacją teatralną, która nie byłaby śmieszna lub nie dążyłaby do tego, żeby rozśmieszyć widza. I tutaj również troszeczkę mniej, ale również jest takie pole do odczarowania, że skoro improwizujemy, to ma być na śmiesznie i ma być pod widza i ma być, aby go jakoś tam rozrywkę zapewnić.
Rozumiem. Mnie, prawdę powiedziawszy, taniec nowoczesny, czy coś, co wypływa jakby z twojej relacji z przestrzenią, z muzyką, w ogóle nie kojarzy się ze śmiesznością, ale być może już jakby ten pierwszy krok, czyli to skojarzenie z tą teatralną improwizacją, mam już za sobą, jak się okazuje, i może dobrze.
Tak jest, zgadza się.
Małgosiu, nie mamy zbyt wiele czasu, ale bardzo chciałbym, żebyś opowiedziała o swoim projekcie, czyli Szlaban na tańce. Musimy na wstępie w ogóle zastrzec, że to właśnie jest przedsięwzięcie, które jest kierowane do profesjonalistów jednak.
Szlaban na tańce jest to seria warsztatów improwizacji. Szlaban na tańce jako tytuł powstał wtedy, kiedy dwa lata temu politycy zakazali tańców na weselu. I mnie to tak uderzyło osobiście, jakby z całej tej sytuacji pandemicznej, było to dla mnie tak tak nie do pojęcia, że mi
jest to równie absurdalne, jak nie wchodzenie do lasu, rozumiem.
Tak, ale bliżej mojej profesji Oczywiście. Właśnie było to, że ktoś zakazuje mi tańczyć i stąd powstał Szlaban na tańce i pierwszy warsztat dotyczył czegoś takiego, że skoro nie wolno mi tańczyć, to jak mogę się wyrażać? Co było też fajne wtedy, również aby poprowadzić tancerzy, że ten taniec improwizowany nie musi być piękny, nie musi być taki skojarzeniem taniec to taniec, tylko co w takim razie może moje ciało wyrazić, jakie są inne elementy i narzędzia improwizacji scenicznej poza tańcem, tak? I się okazało, że...
Żeby nie przełamać tego szlabanu.
Żeby przypadkiem tak. Także to tytuł. I teraz jest to praktyka skierowana do profesjonalistów, do osób, które chcą budować i szkolić się, badać w ogóle język improwizacji scenicznej pod względem ruchu, tańca i muzyki oraz relacji pomiędzy dźwiękiem a ruchem.
No właśnie, bo ta relacja jest chyba zupełnie nierozerwalna, to znaczy nie możesz, rozumiem, się zawiesić gdzieś w zupełnie pustej przestrzeni, pustej również pod względem dźwiękowym.
To bardzo ciekawe, bo chyba dotykamy trzeciego stereotypu, czyli że taniec improwizowany jest nierozerwalny.
A widzisz, czyli ja jednak sam wkroczyłem na to pole minowe.
Tak, dokładnie. I ja parę lat temu, jeszcze w Alchemii, nie wiem, 7-8 lat temu, miałam taką serię Silent Solos, właśnie żeby z tym pracować, czyli że tancerz na scenie nie potrzebuje tego muzyka lub w ogóle dźwięku, żeby improwizować.
A w jaki sposób to pracuje wtedy w twojej głowie, jeżeli jest absolutna cisza dookoła? Budujesz sobie sama jakiś dźwięk?
Po pierwsze, rzadko kiedy jest absolutna cisza. Cały czas jest jakiś krajobraz.
Tak.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że faktycznie zaczęłam wtedy, te 8 lat temu, pracować z głosem czy z tekstem i chciałam sama to eksplorować. I teraz akurat ten głos jest mi bardzo bliski i jest takim, no po prostu bliskim mi narzędziem, który dalej chcę, nad czym chcę pracować. Wtedy odbijasz się też od pewnej atmosfery, która się tworzy. Też w grudniu mieliśmy improwizację z obiektem, to też w ogóle nowa moja ścieżka. Paweł Łupkowski przygotował nam w tajemnicy obiekt, z którym my będziemy improwizować, ja i mój przyjaciel Kiryl Aleksandrow. I my nie wiedzieliśmy, co to będzie. On przygotował światło, przygotował, a okazało się później, 2 kilo sadzy na takim filcu białym. I weszliśmy na sytuację, która była jakimś magiczną atmosferą. Jeszcze to światło było bardzo fajnie ustawione na 8 sekund pauzy i blackoutu. I wtedy się tworzy cała jakby wizja, warstwa wizualna, która inspiruje mnie albo prowadzi mnie do improwizacji ruchowej. Czyli na przykład to, że wiedziałam, że kiedy się zatrzymam, światło zgaśnie i że muszę pauzę wytrzymać 8 sekund, żeby światło zgasło. To była fascynująca gra, zabawa. Także tych elementów oprócz muzyki i oprócz dźwięku do improwizowania z ruchem i ciałem jest jednak o wiele więcej, niż nam się wydaje.
Tak, właśnie pomyślałem nie tylko o przestrzeni jako pewnej pustce, którą zapełniasz ruchem, ale też o przestrzeni jako pewnych elementach, które są po prostu zastane, a czasem niespodzianką, jak w przypadku, o którym powiedziałaś przed chwilą i z którą też musisz się w jakiś sposób konfrontować. Myślę też, że to może być ciekawe od drugiej strony, mianowicie od strony scenografa w pewnym oczywiście cudzysłowie, ale jednak, bo właściwie jest tak, że zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że scenografia jest pewnym zastanym, stałym elementem inscenizacji i właściwie on nie jest poddawany jakiejś obróbce, powiedzmy, przez wykonawców, dlatego że to wykonawcy muszą się konfrontować z tym, co zostali na scenie, a tutaj właściwie ta niespodzianka, bo tej scenografii wcześniej nie było, miło, tak, mimo że wiedzieliście, że powinna być, też jest jakąś grą intelektualną z jej autorem.
Tak, a jeszcze to jest, jeszcze otworzyłeś bardzo ciekawy temat, bo Paweł w ogóle, to Paweł Łupkowski opowiadał mi o tym, jak przygotowywuje swoje obiekty i swoje scenografie i rozmawialiśmy o tym, kiedy proces jego twórczy jest zamknięty, a kiedy otwarty. I ta improwizacja w grudniu, to było moje drugie spotkanie z jego instalacją, a pierwsze było właśnie takie, że ja weszłam na sytuację zamkniętą. To też była instalacja z krzesła, tam krzesła wisiały, takie, znaczy obiekty różne i to była bardzo ciekawa dla mnie rozmowa. W ogóle Paweł jest osobą, która od dawna spowodował swoimi obiektami, że mnie ze strefy komfortu wybił i dlatego chcę akurat ten projekt dalej rozwijać. I rozmawialiśmy, co to znaczy, że zaprasza tancerzy czy performerów do sytuacji otwartej, a zamkniętej. I dla niego to też jest ciekawe do zbadania, co my tu zrobimy, jakie są oczekiwania jego lub nie. To też taka kwestia pracy z improwizacją. Nie? Czy czy co możesz oczekiwać?
To jest przyjemny aspekt, który bym bardzo chętnie z tobą rozwinął i pewnie zrobimy to przy kolejnej okazji, dlatego że od razu myślę o tym, że zwykle reagujemy na coś, co jest nam dane, a tutaj tak naprawdę wytwarza się bardzo mocna relacja między twórcą owej scenicznej przestrzeni, a wykonawcą. To nie jest tak, że pod dyktando reżysera tylko i wyłącznie zostaje coś ustawione, a później wchodzą aktorzy czy tancerze i sobie z tym jakoś radzą, tylko wręcz odwrotnie, to cały czas jest dialog.
Tak, i jeszcze jedna rzecz się dzieje, publiczność mi o tym mówi, że tworzymy jakiegoś rodzaju doświadczenie i to jest dla mnie ważne i istotne, że wracając znowu do tego, jaka jest relacja z muzyką czy z dźwiękiem. Udało nam się, mnie czy z moimi współpracownikami, jeszcze z zespołu Help Me to Crash, przyjaciele z Amsterdamu, i że tworzymy coś w tej improwizacji, jakieś zdarzenie, które publiczność doświadcza. I już zostawiłam daleko za sobą te pytania, czy ważne, że publiczność wie, że to jest improwizowane lub nie. To kiedyś, nie wiem, myślę, że z 10 lat temu, jak mieliśmy nasz pierwszy wywiad, to były ważne pytania, czy mówić, że to jest improwizowane. Dla publiczności teatralnej na przykład to jest super ważne, że oni wiedzą, że przychodzą na coś, co będzie ad hoc robione dla nich. A ja jakoś nie leży to w mojej strefie zainteresowań. Chociaż może warto jeszcze o tym więcej mówić, że ta publiczność jednak będzie wiedzieć, że my z tym obiektem albo bez obiektu, albo z tą muzyką improwizowaną również improwizujemy. Chyba warto jeszcze o tym więcej opowiadać.
Pewnie warto, ale wynika to, zakładam, z tego, że po pierwsze wciąż, jak sama zauważyłaś na początku naszej rozmowy, pokutują jakieś stereotypy, a druga kwestia to to, że improwizacja w ruchu jest tematem, który wydaje mi się jest rzadko dotykany. Raczej myślimy o roli choreografa, który przygotowuje cały właściwie spektakl, pewną sekwencję ruchów, a potem my przychodzimy to oglądać i zastanawiamy się, jaka opowieść za tym kryje. Zwykle taka jest chyba kolejność.
Tak, lub improwizacja jest używana jako narzędzie procesu twórczego. I bardzo często się z tego korzysta, że się choreograf rzuca jakiś temat tancerzom, oni sobie improwizują i z tego powstaje materiał.
Zamknięta pewna forma.
Tak, tak, materiał, który się jest powtarzalny, jest ułożony. Tak, jak najbardziej. I jeszcze coś powiedziałeś no nie wiem, uciekło mi teraz. Tak, choreograf i tancerze często korzystają z improwizacji jako narzędzia procesu twórczego. Wiem, co chciałam powiedzieć, że w Polsce w tym momencie jest moim zdaniem około 10 osób, które, maks myślę, które faktycznie robią to regularnie, żeby improwizować, wchodzić na scenę, improwizować i jakby tworzyć ten język. Tak, moim marzeniem takim jest jakiś taki festiwal, przegląd improwizacji, Free the Dance Festival. No, przyjdzie.
Tymczasem jednak, drodzy państwo, ponieważ Małgorzato, musimy kończyć. Raz jeszcze proszę cię, przypomnij się ze szlabanem na tańce. I ja cały czas liczę, ponieważ zaczęliśmy dotykać wątków, które aż się kuszą o to, żeby je rozwinąć w dłuższej rozmowie. Chyba w takim razie jestem zmuszony zaprosić cię do Radia Kraków Kultura po raz wtóry, jakoś niebawem. Chętnie. To żebyśmy usiedli tutaj i dłużej porozmawiali trochę o samym zjawisku, a nie tylko o konkrecie.
Świetnie, bardzo chętnie przyjdę. Szlaban na tańce, 5 luty, niedziela, 11 do 15, Zyblikiewicza 12 przez 4.
Scena, to jest precyzja.
Scena supernowa. Dodam, że zapraszam tancerzy zaawansowanych, wokalistów, również muzyków. To jest warsztat multidyscyplinarny, ale też osoby, które jeżeli nie czują się mocne w tańcu, ale chcą poeksperymentować i są gotowe na ten eksperyment, to dla mnie to też jest już poziom zaawansowany.
Bardzo ci dziękuję. Małgorzata Haduch, gościni Radia Kraków Kultura i Kultury na co dzień, i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.
Dziękuję, do widzenia.
Tu Radio Kraków Kultura.